Raport literacki.
Witamy w raporcie literackim. Jakub Próżniak,
Anna Torchan,
Aleksandra Brzezińska.
I w dzisiejszym odcinku będziemy sobie mówić, jako że zbliża się Halloween, to będziemy mówić o horrorach.
O horrorach, o powieściach gotyckich, utworach z elementami grozy.
Właśnie. Aniu, dobrze, że wywołałaś ten temat. Czym jest powieść gotycka? Aniu, powiedz.
Czym jest powieść gotycka? Powieść gotycka narodziła się. Tu warto wspomnieć, że to nie jest nowy twór. To już narodziło się pod koniec XVIII wieku. Także no, historia tego gatunku jest dosyć długa.
No dobrze, ale co to jest?
Przede wszystkim zawierają się w tym elementy grozy, czyli powiedzmy sceneria, w której dzieje się akcja. To są najczęściej jakieś średniowieczne zamki, jakieś w opuszczonym lesie. Najczęściej akcja rozgrywa się późną jesienią, czyli wtedy, kiedy na drzewach już nie ma liści, kiedy jest zimno, kiedy pada deszcz. To są takie elementy, które te jakby nastrój grozy budują.
Coś jeszcze.
No często występują jakieś na ówczesne czasy tajemnicze zjawiska. Na przykład ludzie chorzy psychicznie, którzy no, jakoś dziwnie się zachowują, czy po prostu jakaś cecha charakterystyczna pewnego bohatera, która wywołuje pewien dreszcz strachu.
We współczesnych horrorach, które się wywodzą z tego gatunku, mamy bardzo często dość dużo obyczajowości, bo horror przede wszystkim polega na tym, że mamy życie normalnych ludzi, które jest w jakiś sposób zniszczone, przerwane przez nadnaturalne wydarzenia. Czy w powieści gotyckiej też występuje obyczajowość, czy raczej nie bardzo?
Może i występuje, ale dla nas jest to już dosyć, jako dla zwykłych czytelników bym powiedział, trudno uchwytne. Bo większość tych książek, nawet jeżeli one powstają dzisiaj, tak zwane powieści gotyckie, to przecież one się dzieją
w średniowieczu najczęściej.
W średniowieczu, najpóźniej gdzieś w okolicach renesansu, tak baroku, to już jest naprawdę...
Tak, no to chodzi o to, żeby to było jak najbardziej mroczne i tajemnicze czasy.
Tak.
Czyli jednak horror i powieść gotycka różnią się od siebie i horror jest jednak troszeczkę nowszym
Chociaż ja bym nie powiedział. Bym powiedział, że horror to jest taki worek, do którego można wrzucić wiele podgatunków, z którym jest między innymi powieść gotycka.
To znaczy, nie zgodziłabym się w tym miejscu, no gdyż horror wywodzi się z powieści gotyckiej. Powieść gotycka była pierwsza.
No
potem
tak.
To uległo przekształceniu.
No tak, ale teraz jakby pole zagarnęła cała powieść grozy, tak? Czyli horror, no... I ja tu właśnie w tym miejscu chciałem podać przykład powieści gotyckiej, jakim jest Mnich Matthew Gregorego Lewisa.
No to może powiesz coś więcej.
Nie wiem, czy słyszałaś może coś o tej książce?
Słyszałam.
A
ale
czytałaś?
Nie czytałam, jestem ciekawa, czy potrafiłbyś mnie zachęcić do lektury.
No właśnie chyba nie do końca, ponieważ mi się ta książka jakoś zbytnio nie podobała, delikatnie mówiąc.
A to dlaczego?
Zaraz powiem, stopniowo. Może najpierw, właśnie to jest właśnie powieść gotycka. Pierwsze wydanie było w 1796 roku, czyli dawno.
Bardzo dawno.
I to widać, że ta książka się zestarzała. Bo już jest po prostu tak się to źle czyta, to jest po prostu ten język, tak ta wartka akcji idzie tak mało wartko, że po prostu to się... No, źle czyta. Teoretycznie jest tam sporo, tak, bo mamy morderstwa, jakieś gwałty, egzorcyzmy, duchy, demony, szatany, tak, jeszcze to wszystko jest w klasztorze mnisim.
To, co w powieści gotyckiej powinno mieć miejsce.
Tak, tyle, że zanim do tego dojdzie, to mamy chyba 100 czy 200 stron jakiegoś nudnego opisu tego, mamy jakieś 100 czy 200 stron, jak bohaterowie opowiadają nam swoją historię życia, w której się nic nie dzieje. A jak już dochodzi do sceny egzorcyzmów, tak, czyli najbardziej nas interesującej, no bo w końcu horror, tak, czekamy na horror, na jakąś akcję, żeby coś się działo, to ta scena egzorcyzmów trwa może 2-3 strony.
Być może dla autora to było mało atrakcyjne.
No właśnie, no to po co pisze książkę o demonach i szatanach?
No tutaj to nie jest pytanie do mnie, tylko do autora, jakby już sobie z nim nie porozmawiasz.
No raczej sobie z nim nie porozmawiam, więc to jest książka jedynie dla takich amatorów starej literatury jako ciekawostka. Natomiast jeżeli ktoś by chciał po to sięgnąć jak po współczesny horror i zobaczyć, o patrzcie, to jest lepsze od Kinga, to ja bym powiedział, że nawet nie, to już chyba King jest lepszy, a Kinga nie lubię, więc to już jest dosyć...
Ciekawe porównanie.
Tak, więc mówię, to jest naprawdę dla kogoś, kto się tym interesuje, tak to nie polecam.
A właśnie, masz tu przy sobie jeszcze inną książkę o dość dziwnym formacie. Juliana Tuwima, może coś o niej wspomnisz?
No to chciałem na koniec, ale jak już wywołałaś, to oczywiście, bo to jest taki... Ale to już bym musiał od razu jednocześnie z drugim, czy już wyczerpię swoje... Ale dobrze, no już niech będzie. Czy trudno powiedzieć, że to jest książka autorstwa Juliana Tuwima, ponieważ jak tu mamy na stronie tytułowej, napisał, wybrał i przypisami opatrzył Julian Tuwim. Tytuł Czary i czarty polskie oraz wypisy czarnoksięskie i czarna msza.
Czyli to już nie jest typowa powieść, prawda?
Nie. To w ogóle nie jest powieść, to właściwie jest... Pozycja taka jeszcze bardziej dziwna niż mnich, ponieważ to jest takie kompendium wiedzy o czarach, czarnoksiężnikach i w ogóle o wszystkim, co jest związane z czarną magią.
Czyli taki bestariusz, jeżeli ktoś chciałby napisać powieść gotycką lub jakiś horror, to do tego by mógł się nie mówić.
Tak, bo tu nawet Tuwim, on... Wszystko, co wyszperał na temat właśnie demonów, demonologii i ogólnie całego tego tematu okolicznego, on w tym zawarł, ale czerpał z naprawdę różnych źródeł. To sobie wypisałem niektóre. To są studia o gusłach, czarach i zabobonach ludowych z 1862 roku, czy dzieła Kolberga, tak, ludowe, czy Długosza nawet tutaj można znaleźć, czy takie coś jak, co się po łacinie nazywa Malleus Maleficarum, czyli Młot na czarownicę, wydany w 1487 roku. To jest, jakby ktoś nie wiedział, taka instrukcja, jak łapać czarownicę i jak je spalać.
Chyba, jeżeli się nie mylę, nawiązuje do niej Jacek Piekara w swojej książce cyklu inkwizytorskiego Młot na czarownicę.
No, skoro taki dał tytuł, no to musiał jednocześnie się do tego odnosić. Więc to jest oczywiście kompendium wiedzy o czarach. Nawet są tutaj zaklęcia, tak, w wypisach czarnoksięskich, czyli jak wam coś dolega, to możecie znaleźć sobie, co wam dolega, jak temu zapobiec.
A właśnie ta książka rzuca się dość mocno w oczy, ponieważ jej format jest dość specyficzny, jest stosunkowo wąska, przy tym w grubej oprawie, a wewnątrz, jak zajrzymy, mamy sporo ilustracji, więc...
Tak.
To jest książka, którą naprawdę warto sobie wziąć w ręce, żeby sobie chociaż na nią popatrzeć.
Tak, ja lubię tę książkę, bo ona jest właśnie tak graficznie bardzo ładna, to już nie ma co ukrywać. Sporo w niej jest właśnie takich drzeworytów starych, idealnych. Po prostu to jest... Ja uwielbiam tę książkę. No to jest ze względu na taki graficzny aspekt językowy, bo tam jest jeszcze, to też trzeba być jakby tego... To trzeba lubić, tam jest dużo takich właśnie wtrętów łacińskich, tak? Więc do poczytania takiego, do poduszki bym powiedział, to jest dosyć męcząca lektura, tak? Ale naprawdę to jak się już przez to przebrnie, przez taką warstwę otoczki łacińskiej, to daje dużą frajdę.
No Księgę Czarów, którą mi ta książka bez wątpienia przypomina. No, znaczy, trudno jest czytać do poduszki. Uczyć się z zaklęć do poduszki.
Ale ja nie... Nie chodzi o to, że będziesz się uczyć czarów, tak? Tyle, że tak dla samej przyjemności tutaj, tak? Przed snem sobie poczytać. No. Ale ja już tutaj chyba za dużo się rozgadałem. Może zrobimy przerwę i wtedy wy coś powiecie.
Ballada z trupem ballada. Otwieram szafę, facet wypada. Wprost z Białowieży wraca mi łup. Jak długi leży trup u mych stóp. Ach, strach, strach, rany boskie, rany boskie. Może nie trup to, może to kukła. Z szafy do stóp mi jak nuga gruchła. Gdybym się uparł, mógłbym ją tknąć. Lecz głupia trupa tak tknąć, jak bądź. Ach, strach, strach, rany boskie, rany boskie. Więc zaraz wołam żonę mą Władkę i pytam, czy to nie trup przypadkiem. Włos jej się zjeżył, serce jej łup. i Władka leży też u mych stóp. Ach, strach, strach, rany boskie, rany boskie. Myślę do trupa, za chwilę wrócę, lecz najpierw żonę Władkę ocucę i na kanapkę taszczę tup, tup. Żonę mu Władkę z oczami w słup. Ach, strach, strach, rany boskie, rany boskie. Tylko, że myślę, gdy się ocuci, znów trupa widok w niebyt ją rzuci, zaś nie ponowi jej się ten szok. O, jeśli się dowi, że nie ma zwłok. Ach, strach, strach, rany boskie, rany boskie. Reasumując na prawie gafę, trupa pakując z powrotem w szafę, i tu enigmat ciemny jak grób. Trupa już nie ma tam, gdzie był trup. Ach, strach, strach, rany boskie, rany boskie. Lecę na schody, zbiegam w piwnicę, ni w dzień śladu trupa nie widzę. Wracam na górę, a niech to kat. O, po mojej żonie też przepadł ślad. Ach, strach, strach, rany boskie, rany boskie. Trafu widocznie takiego lupem padłem, że żona mi uciekła z trupem. Trafy przeklęte, gdy ci do stóp. O, z szafy wypada przystojny trup. Rany boskie.
Dobrze, Aniu, może ty byś coś chciała jeszcze z powieści gotyckiej tutaj dorzucić słuchaczom?
Ja mam do was pytanie. Z czym kojarzycie upiora w operze?
Z musicalem?
Z operą?
Tutaj Ola jakby najbardziej trafne spostrzeżenie. Tak, upiór w operze jest musicalem, ale skąd się wziął pomysł w ogóle na musical? Upiór w operze pierwotnie był powieścią gotycką napisaną przez Gastona Leroux.
I jak, czytałaś tę powieść?
Tak, czytałam. Jest to bardzo interesująca historia moim zdaniem i jeśli już tak miałabym ją pójść tą ścieżką grozy, która się jakby niewątpliwie tam znajduje, to najbardziej charakterystycznym elementem właśnie grozy w tej powieści jest sama postać głównego bohatera, czyli upiora. Sama jego fizyczność już budzi lęk, niepokój. Przecież Eryk jest oszpecony, jak już pewnie większość osób kojarzy właśnie po ekranizacji. Jest oszpecony. Nosi
maskę.
Ale
ten wizerunek w książce jest dużo zmieniony? Bo mi się na przykład nasuwa postać Frankensteina, która w książce nie jest aż tak zdemonizowana jak właśnie w filmie, gdzie jest on ewidentnie żywym, chodzącym trupem, tak, który jest tylko ożywiony za pomocą właśnie magicznych sztuk.
Właśnie z tego, co ja słyszałam, nie czytałam tej książki, chociaż planuję, to w książce, w oryginale, ta postać jest dużo bardziej tragiczna niż w musicalu.
To tak, no, tragizm jakby jest trudno w pełni oddać w ekranizacji filmowej, takie mam wrażenie. No, ale no, to też jakby buduje całą, ten tragizm buduje całą groźną, niepokojącą otoczkę wokół głównego bohatera.
Czyli podobnie jak we Frankensteinie.
To tak, można.
Tylko dodam, nie będę tu się za bardzo rozwijał na ten temat. Ale Olu, ty tak coś siedzisz cicho. Może ty coś masz jeszcze takiego ciekawego tutaj ze swoich książek?
A mam. Ostatnio, całkiem niedawno, zapoznałam się z jedną z książek Jarosława Grzędowicza. Jest to zbiór opowiadań zatytułowany Księga Jesiennych Demonów, więc niewątpliwie do powieści gotyckiej nawiązuje. Jest zakwalifikowany jako horror, choć szczerze mówiąc właśnie bardziej powiedziałabym, że bliżej mu chyba do powieści gotyckiej, chociaż to są opowiadania, więc to jest krótka forma. Jest to zbiór opowiadań o zwykłych bohaterach, zwykłych ludziach, do których przychodzą jakieś postacie nadnaturalne, kontaktują się z nimi i w ten sposób zupełnie odmieniają ich życie. Więc jak najbardziej jest to horror, ale właśnie przez to, że...
Znaczy z tego, co mówisz, to mi się nie kojarzy jako horror. Chyba, że odmieniają w negatywny sposób.
Znaczy odmieniają w negatywny sposób, jak najbardziej. Że to są... Mamy na przykład jedno opowiadanie o dziewczynie, która uczy się od swojej babci czarnoksięstwa i staje się czarownicą po to, aby wyzwolić się z domu, w którym żyje razem z mężem, który nie traktuje jej tak, jak powinien, który ją bije, który się na niej wyżywa i ona próbuje się na nim w ten sposób zemścić, co oczywiście nie kończy się dobrze, ponieważ jak wiemy, zła raczej nie popłaca. Także jest to jak najbardziej nawiązanie do horroru i do powieści gotyckiej także przez sam klimat, ponieważ większość opowiadań odbywa się, ma miejsce w takim właśnie jesiennym, ponurym klimacie, w takiej niezbyt przyjemnej aurze. Poza tym mam jeszcze jeden zbiór opowiadań. Jest to podobno początek serii, aczkolwiek kontynuacja od lat nie została napisana. Dlatego ja to traktuję po prostu jako osobny zbiór opowiadań. Mówię o Necrosis, Przebudzenie Jacka Piekary. Nie jest to do końca horror. To jest dark fantasy, ale ono jest na tyle mroczne, że powiedziałabym, że jednak ma w sobie trochę z horroru. To jest 5 opowiadań, które opowiadają o wielkich magach, którzy po tysiącach lat w letargu budzą się do życia, mają moc zbliżoną do mocy bogów i powoli wkraczają znowu w ludzki świat. Szukają ludzi, którzy pomogą im zdobyć władzę i pomogą im dotrzeć do swojego celu. I właśnie wkraczają w te, do życia tych zwykłych ludzi, wymyślonym przez Jacka Piekary świecie, więc to właśnie przez to nie jest horror, ale zmieniają ich życie na zawsze, pozornie na lepsze, ale tylko pozornie, bo wiemy, że to nie są dobre osoby, że to nie są dobre postacie.
Bardzo ciekawe. Aniu, jeszcze coś masz może ciekawego tutaj?
Czy jeszcze warto wspomnieć, że no, horror, powieści gotyckie to nie tylko magowie, ale również przede wszystkim wampiry. I tutaj warto też wspomnieć o Drakuli, czyli o XIX-wiecznej powieści Brama Stokera. Transylwania, klimaty. To jest właśnie jakby... Właśnie Drakula jest takim, powiedziałabym, zaczątkiem tej drogi horroru, tego rozwoju.
I przy okazji początkiem drogi wampira do bardziej popkulturowych postaci, które,
tak,
które obecnie obserwujemy.
Właśnie Stoker jakby wprowadził wampiry do popkultury, bo wcześniej to były raczej ludowe wierzenia, a po właśnie opublikowaniu tej powieści jakby wkroczył do popkultury.
Tak, następnie pojawiła się Anna Rice ze swoim wywiadem z wampirem, a potem Droga Prosta prowadziła już do Zmierzchu i tego typu tworów.
Tak, ale Zmierzch, mam wrażenie, że ośmieszył postać wampira, a nie jakoś uatrakcyjnił.
Raczej wprowadził nowy gatunek, który obecnie nazywamy paranormal romance, który właśnie polega na tym, że jakaś nadnaturalna moc, nadnaturalny gatunek wchodzi do życia młodej dziewczyny, z reguły dziewczyny, w którym zaczyna się w tym momencie romans.
No tak, tylko że ja wspominałam, znaczy chodziło mi o samą postać wampira, a nie o jakby
ja wiem, o co
kształt powieści.
Właśnie wampir współcześnie, między innymi przez Zmierzch, zaczął pojawiać się w powieściach młodzieżowych, co zupełnie zmieniło go z potwora stworzenie, które jest takie jak my tak naprawdę. Co według mnie troszeczkę właśnie zniszczyło możliwość wykorzystywania go w horrorach i tego typu mroczniejszych powieściach.
Znaczy, jakby...
Ja bym nie powiedział, bo wtedy jeżeli będzie on jako taki archetypiczny, klasyczny wampir, to wtedy będzie to dla ciebie zaskoczenie i wtedy będzie... Nie spodziewasz się tego, że od tej postaci, czy takiego dobrego wampira, no przecież no wampir to będzie dobra postać, tak? Że właśnie od tej postaci nie oczekujesz niczego złego. I wtedy to jest...
Element zaskoczenia.
Tak, element zaskoczenia.
Ale też należy pamiętać...
Mało jest obecnie tego typu książek, które by jednak zaskakiwały obecnie, raczej wampir jest przedstawiany bardzo lekko.
Ale jeżeli się pokaże coś takiego, to cię to zaskoczy.
Mogę powiedzieć?
Nie możesz.
Nie mądruj się. Teraz ja mówię. Tak, należy też pamiętać, że wampir to jest jednak przemieniony człowiek. Także to, że w obecnych powieściach wampir jest, powiedziałabym, bardziej ludzki, moim zdaniem nie jest nic złego.
Tylko, że wampir początkowo był takim postrachem, gdy powstawał w wierzeniach ludowych, był postrachem. Był czymś, czym straszono dzieci do poduszki, że jeżeli będziesz zły, to staniesz się tym wampirem, więc chodź do kościoła i będź grzeczny dla mamy i dla taty. Obecnie wampir z takiego postrachu zmienia się w istotę bardzo ludzką, co według mnie odchodzi od tego zamysłu, tego czym był w oryginale.
Znaczy trudno powiedzieć przy wierzeniach ludowych o jakimś zamyśle, tak?
No bo... tak, ale...
Każda kultura, każdy... Wampir słowiański, powiedzmy, różnił się od wampira, powiedzmy, tego w Ameryce. No może to nie jest do końca jakby tożsame pojęcie, ale
znaczy,
jeśli
nawet
chodzi...
w Ameryce był pierwotnie jakiś wampir?
Coś tam, na pewno jakieś wierzenie było kogoś, kto wysysa krew, na pewno. Wampir jakby pojęcie się przyjęło po prostu to słowiańskie, bo wampir jest pojęciem słowiańskim.
No tak, bo to pochodzi od słowa wąpierz, tak? I to jest
dokładnie
wszystko powiązane
więc
z tym.
Na pewno w każdej, znaczy mam wrażenie, że w każdej kulturze jakiś potwór, który wysysa krew, był obecny. Tylko wampir po prostu jest pojęciem jakby ogólnym dla tych wierzeń.
Trudno teraz mówić tak, że rodzice straszyli tym dzieci, tak jak tutaj mówiła Ola,
raczej
bo to jest...
Strzygami
może tak.
To, ale to był właśnie strzygi, są tym samym rodzajem, powiedzmy, stworzeń, co wampiry, więc...
Oj, nie do końca.
Ale nie chodzi mi o to, co robią, tylko mi chodzi, jak były postrzegane. Strzyga jest kobietą, powiedzmy kobietą, która przemieniła się za życia przez złe życie. Tak samo wampir.
Nie do końca, bo one, to wampir i strzygi musiały najpierw umrzeć, żeby stać się wampirami i strzygami.
No właśnie, po śmierci.
A jeszcze słyszałem taką teorię, że ludzie, którzy mieli zrośniętą brew, też stawali się wampirami. To w ogóle nie zależało od tego, czy to byli dobrzy ludzie, czy źli. To po prostu takie były przesądy i tyle.
Jak widać, temat wampirów jest bardzo interesujący i wciągający, więc może w tym miejscu przerwiemy.
Noc odetchnie szerzej, ponad dachy, ponad wieże, lecą czarne nietoperze w nieprzejrzaną mgłę. I na złość wszelkiemu lichu, gdzieś po ciemku, gdzieś na strychu, wywołują wciąż po cichu swoje czary złe. Jak nietoperze mamy nocne sekrety, jak nietoperze z duchami wielkomiejskich w nocy dziwnej atmosferze, gdzie rozkoszy księżyc strzeże, krążą ludzie nietoperze, że pijąc lotki grzech. Nocy dziwnej atmosferze, gdzie rozkoszy księżyc strzeże, krążą ludzie nietoperze, pijąc lotki grzech.
Skoro już była mowa wcześniej powieści gotyckiej, może warto wspomnieć jeszcze o jednej książce, współczesnym horrorze, który w zeszłym roku na portalu Lubimy Czytać wygrał tytuł Książki Roku 2016 w kategorii horrory.
I co to jest?
I mówię tutaj o Domu na wzgórzu Petera Jamesa. To książka, w której trzy osoby, rodzina trzyosobowa, przeprowadza się do gregoriańskiej posiadłości, w której zaczyna się coś dziać. I dzieje się niekoniecznie przyjemnie. Także jak najbardziej to nawiązuje do tej powieści gotyckiej właśnie przez tą posiadłość, która jest w jakiś sposób nawiedzona, w jakiś sposób mroczna i tajemnicza. Także myślę, że warto to wziąć
pod
uwagę.
Ale to jest stara posiadłość, czy...
Stara, gregoriańska.
A, no
właśnie,
to nawiązuje. Mówiłam.
Poza tym może jeszcze wspomnę, że w zeszłym roku, jeżeli ktoś byłby zainteresowany właśnie książkami, które były nominowane do tej nagrody, można, jeżeli ktoś by chciał te książki przeczytać, warto wspomnieć jeszcze o Drodze do piekła Przemysława Piotrowskiego, która zdobywała naprawdę niezłe recenzje, dlatego myślę, że warto się z nią zaznajomić. Oraz O niewinnej krwi Jamesa Rollinsa.
Dobrze, to chyba będziemy powoli kończyć.
A jeżeli mamy już kończyć, to jeżeli, to też może wspomnę jeszcze o jednej rzeczy. O kolorowandze, która wychodzi dzisiaj. Więc jest doskonałym prezentem, jeżeli ktoś chce komuś zrobić prezent Halloween. Jej tytuł to Urok horroru Alana Robertsa. Jest to kolorowanka wydana przez Fabule Frazę. Także jeżeli ktoś ma ochotę trochę pokolorować obrazków związanych z horrorem. Halloween to warto do niej zerknąć.
No dobrze. Ja tu jeszcze tylko takim rzutem na taśmę jeszcze powiem o jednej książce. Nie jest to znowuż żadna powieść. Znowuż coś starego. Wygrzebałem skądś, nie wiem skąd. To jest Słownik Wiedzy Tajemnej Colina de Plancy. Też kolejne kompendium wiedzy o czarach, czarnoksiężnikach i w ogóle demonologii jakiejkolwiek, czyli podobnie jak Czary i Czarty polskie Tuwima, ale tutaj w formie słownikowej, nie? Więc to jest jeszcze bardziej takie zbite, skondensowane. Też mamy nawet ilustracje, chociaż nie tak ich sporo jest jak u Tuwima. No i naprawdę mamy sporo dziwactw, tu możemy sobie wyczytać. Na przykład najbardziej mnie zaskoczyło sposób wróżenia z kropel krwi, które spadają z nosa.
To bardzo interesujące. No.
Tak, ale nie pamiętam już, o co chodziło. Po prostu było, że chyba jedna kropla to jest coś złego, trzy krople to jest coś dobrego, a dwie nie znaczą nic. Albo coś przekręcam. Ale coś było, tak było, tak absurdalny sposób wróżenia, że jedyna wada tej książki jest taka, że ona jest praktycznie mało dostępna, więc to już jest naprawdę...
Rarytas i smaczek.
Rarytas, tak. Więc to chyba będzie rzeczywiście wszystko już, co przygotowaliśmy na dzisiaj. Ale jeszcze mamy aktualności, które się będą działy w najbliższym czasie tutaj w Gdańsku. Różne spotkania literackie i co będzie pierwsze?
3 listopada odbędzie się konkurs poetycki Strachy są wszędzie. No, dla osób, które piszą własną poezję, czy po prostu chcą posłuchać, jak inni swoje wiersze wygłaszają, mogą przyjść do filii numer 9 przy ulicy Jagiellońskiej 8 w Gdańsku-Oliwie o godzinie 18. Tam osoby biorące udział będą prezentować swoje wiersze dotyczące grozy. Jeżeli ktoś jest zainteresowany, szczegółowy regulamin znajdą na stronie Biblioteki Miejskiej w Gdańsku.
Tak, to będzie 3 listopada, a 5 listopada, czyli w niedzielę, o godzinie 16 w Muzeum Emigracji w Gdyni odbędzie się spotkanie z Dariuszem Rosiakiem, autorem książki Biało-Czerwony, Tajemnica Sad Oka. Sad Ok to jest taki polski Indianin, żołnierz AK, syn indiańskiego wodza Szewa Zenów i Polki, która uciekła z zesłania na Sybir. Czyli bardzo dosyć ciekawe losy. 7 listopada natomiast, to jest wtorek, o godzinie 18 w Instytucie Kultury Miejskiej w Gdańsku na Długim Targu będzie spotkanie z Pawłem Sołtysikiem dotyczące jego najnowszego zbioru opowiadań Mikrotyki. A tego samego dnia o tej samej godzinie 18, ale w Bibliotece Manhattan odbędzie się spotkanie z Michałem Witkowskim. I będzie promocja jego najnowszej książki Wymazane. Jakby ktoś nie kojarzył Witkowskiego, to jest najbardziej znany z książki Lubiewo. Dobrze, to mamy nadzieję, że jakoś was zachęciliśmy naszymi tutaj aktualnościami. I do usłyszenia za tydzień. Jakub Ruźniak,
Anna Torchan,
Aleksandra Brzezińska.
Do usłyszenia za tydzień.
Raport literacki.